drodzy, ja oczywiście nie będę mówił na temat wydarzeń, wypadków, które złożyły się na powstanie wielkopolskie, bowiem prawdopodobnie tę historię, zwłaszcza tutaj dotyczącą lokalnych wydarzeń, znacie lepiej ode mnie. Ale przy tej okazji chciałbym podzielić się z wami pewną refleksją związaną ogólnie w ogóle z setną rocznicą odzyskania niepodległości, jak i pewnym klimatem, pewną atmosferą, która charakteryzowała tamte czasy. Pierwsza myśl, to musimy sobie uświadomić jedną sprawę, że mimo iż od ostatniego rozbioru Polski w 1795 roku upłynęło dokładnie 123 lata, to jednak mimo tego wśród państw europejskich można powiedzieć, istniała szczególna wrogość w stosunku do Polaków, do narodu polskiego. O tej wrogości mogą świadczyć ostatnie badania historyków w archiwach brytyjskich, w archiwach moskiewskich, gdzie właściwie były daleko posunięte rozmowy Brytyjczyków, Rosjan, aby nie dopuścić do tego, aby Polska odzyskała niepodległość po zakończeniu I wojny światowej. Świadectwem swojego rodzaju tej wrogości niech będzie chociażby list Bismarcka z 1861 roku. List wysłany do siostry Bismarcka, Malwiny von Armin Klerendorf, gdzie Bismarck jako ambasador Prus w Rosji, w Petersburgu, pisał: tłuczcie Polaków, aż im przejdzie ochota do życia. Bardzo współczuję ich położeniu, ale jeśli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ich wytępić. Wilk także nic na to nie poradzi, że Bóg go stworzył takim, jakim jest, a przecież zabija się go, kiedy tylko można. Ta sama sentencja później wisiała w Urzędzie Służby Bezpieczeństwa w Sachsenheim w czasie II wojny światowej w Toruniu. Dokładnie tę samą sentencję wypisali. I to jest jakiś jeden znak pewnego klimatu, w którym rodziła się niepodległość Polski, w którym wybuchło powstanie wielkopolskie. Jakby wbrew tej atmosferze, która była powszechna. Na ten klimat, na tę atmosferę składał się również i taki nurt, który pozostawał pod wpływem teorii Darwina. Tę teorię Darwina jakby z biologii przerzucono również na życie społeczne. I powstał pewien nurt, który dzisiaj określamy jako darwinizm polityczny. To znaczy pewne przekonanie, że słabe narody nie mają prawa istnieć. Że słabe narody mają służyć, być podporządkowane narodom silnym, Bo tylko narody silne są zdolne poprowadzić świat do przodu i dokonać pewnego postępu, jaki świat oczekuje. I właśnie Polskę zaliczono do takiego narodu słabego, bowiem rzekomo najlepszym dowodem tego, że jest słaby, było to, że Polska utraciła niepodległość przed 123 laty. I to jest najlepszy jakby znak, dowód tego, że po prostu nie zasługuje na to, aby odzyskać niepodległość, bo i tak w żaden sposób jako kraj słaby nie ma szans przyczynić się do postępu świata. Ale też pewna atmosfera ciągnęła się już od 100 lat, mianowicie wyrastająca z rewolucji francuskiej, gdzie właściwie rzucono bardzo laickie hasła wrogie Kościołowi i wrogie kulturze chrześcijańskiej. I mimo, że rzucono te hasła rewolucji, równość, wolność, braterstwo, to jednak rewolucja francuska pokazała, jak te hasła wolności, braterstwa, równości rozumie. Mianowicie pierwsze ludobójstwo, które w ogóle w Europie odnotowujemy, to była rzeź chłopów w Wandei. W tej Wandei, gdzie chłopi, rolnicy sprzeciwili się przyjęciu rewolucji, rewolucja dokonała na szeroką ludobójczą skalę rzezi chłopów w Wandei. I czym w rzeczywistości była ta rewolucja? Ta rewolucja kulturowa, która inicjowana została przez właśnie francuskie i niemieckie oświecenie, wycelowana była przede wszystkim w Kościół, następnie w tradycję. Rewolucja ta nie ominęła instytucji państwowych, które zastąpić miało inteligentne mieszczaństwo jako krytyk moralny i sędzia zastanej rzeczywistości. Takie rozumienie stanęło w sprzeczności z naszym dążeniem do niepodległości, które postawiło na wzmocnienie państwa, ochronę tradycji religijnej, to znaczy historyczno-kulturowej wspólnoty, i tym się zajmowali przede wszystkim polscy inteligenci, patrioci, co postanowiono ich właściwie w kontrze do całej atmosfery właśnie ówczesnej Europy. Moi drodzy, to się zaczęło coś już w ten czas, jakby likwidacja państwa, jakby zrównanie wszystkich narodów. Tylko w rzeczywistości jeszcze nie powiedzieli, kto ma przejąć w takim właśnie ogólnym konglomeracie władzę, ale już rewolucja właśnie była tą rewolucją, która sobie przypisywała władzę jako tej grupie inteligenckiej, która miała później rządzić całą Europą. I moi drodzy, ta tendencja się ciągnie do dzisiejszego dnia. I w tym kontekście chciałbym przytoczyć wypowiedź Bolesława Prusa z 1906 roku, który właśnie bronił kultury i tradycji polskiej, który właśnie bronił kultury i tradycji religijnej. Obok walki, pisał Prus, obok walki z religią katolicką, biurokracja zaborcza toczy jeszcze zacieklejszy ból z narodowością i patriotyzmem Polski. Nasi szacowni cywilizatorowie zbyt mało posiadali wykształcenia, żeby zrozumieć, iż jakikolwiek choćby patagoński patriotyzm jest lepszy od politycznego nihilizmu. Patriotyzm jest specyficzną formą uczuć społecznych, które ludzi spajają ze sobą każą im zapomnieć o własnym egoizmie, czasem popychają do poświęceń, a w każdym wypadku nieco hamują dzikość i okrucieństwo człowieka, nieco wynoszą go ponad ciasny zakres jego egoistycznych interesów. Takie to uczucie tępiono u nas za pomocą drwin i historii albo jej fałszowania. I tutaj, moi drodzy, chciałbym ukazać pewną tendencję, skąd się wzięła ta radykalna inność myślenia i rozumienia Polaków. Mianowicie, kiedy Polska traci niepodległość w czasie rozrobiorów w 1795 roku, to Polska liczyła 14 milionów obywateli. Połowa mówiła po polsku, bowiem połowa mówiła językami wschodnimi. A zaledwie 800 tysięcy obywateli było zdolnych zrozumieć, co się w rzeczywistości stało przez ten fakt, że Polska utraciła niepodległość, że Polska utraciła swoją państwowość, że Polska utraciła wszystkie swoje polskie instytucje, urząd, rząd, szkołę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I powiedzmy sobie szczerze, że reszcie, poza tymi 800 tysiącami obywateli, te rozbiory Polski nie zrobiły żadnego wrażenia. Im to było obojętne, bowiem w rzeczywistości to było społeczeństwo chłopskie, które w rzeczywistości pozostawało na poły zniewolone, pańszczyźniane. Ale stało się coś, co nikt nie był zdolny przewidzieć. Mianowicie ci, którzy uczynili atak na państwowość polską, na państwowość i narodowość Polaków, odbierając im i narodowość, i państwowość, uczynili zamach na religię. Bowiem ci, którzy dokonali rozbioru Polski, byli obco innowiercami. Nie byli wyznawcami katolicyzmu, bo jeden był protestantem, drugi był prawosławnym, a trzeci uprawiał swoistego rodzaju politykę kościelną, józefinizm. I oni dokonali jednocześnie zamachu na religijność Polaków. I ten fakt, że dokonali zamachu na religijność Polaków, zaczyna budzić pewien niepokój i rośnie świadomość właśnie tego, że ci, którzy dzisiaj atakują naszą religię, chcą zniszczyć naszą religię, dokonali wcześniej zamachu na naszą państwowość, na naszą narodowość. I rodzi się nie bunt, a zatem właściwie obrona swojej religii i tym samym obrona na swojej narodowości i dążenie do odzyskania niepodległości. I stąd ta zbitka słowna, która dzisiaj tak bardzo jest atakowana, Polak-katolik. Bowiem właśnie sprzęgło się to w jedno: obrona religii, obrona narodowości, obrona państwowości. Oczywiście to hasło jako pierwszy wymyślił car, rosyjski car, i puścił w swój naród, który był prawosławny, aby tym samym wzbudzić niechęć, jakiś odium w narodzie rosyjskim, bo prawosławnym, przeciwko Polakom, bo katolikom. Ale to później zostało właśnie w ten sposób zinterpretowane, że Polacy stanowią w pewnym sensie jedność. I tę jedność obrony religii, obrony narodowości, obrony państwowości określono, czy dzisiaj się nazywa, po prostu patriotyzmem. Patriotyzmem. Co oczywiście Zachód nigdy w takim duchu, jak my to słowo patriotyzm rozumiemy, nigdy nie potrafi zrozumieć. Bo oni tego typu historii nie przeżyli. Oni nie musieli nigdy walczyć w obronie swojej wiary. Oni nigdy nie musieli walczyć w obronie swojej narodowości. Oni nigdy nie musieli walczyć w obronie swojej, swojej państwowości. I powiedzmy sobie wprost, że dzisiaj to, co my nazywamy patriotyzmem, oni nazywają nacjonalizmem. A zatem określają słowem, co dla nich to słowo znaczy coś najgorszego. Już coś gorszego sobie wymyśleć nie można, jak właśnie nacjonalizm. Oczywiście to się bierze po prostu również i z pewnej historii tamtych państw, gdzie właśnie o nacjonalizm są oskarżane przede wszystkim Niemcy za II wojnę światową. Mówi się, że gdyby Niemcy nie byli nacjonalistami, to II wojna światowa by nie wybuchła. A zatem jeśli oskarżają nas o nacjonalizm, to widzą w nas jakby nie tylko wrogów, ale potencjalnych jakby wywołujących III wojnę światową. W pewnym sensie tak można byłoby powiedzieć. I to się do dzisiaj ciągnie. To dzisiaj tutaj, powiedzmy, wszystkie te dyskusje Polaków z Zachodem i Zachodu z Polakami w pewnym sensie o ten problem się rozbijają. Na ten temat mówił papież Jan Paweł II w 1980 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu, gdzie mówił tak: jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie biorąc za podstawę jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko własną kulturę, jaka okazała się być w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg. Właśnie tam, w UNESCO, w Paryżu, papież pokazał potęgę kultury. Właśnie potęgę polskiej kultury. Zbudowano na tych filarach i religii, i narodu, i państwa, czyli patriotyzmu. Że właśnie dzięki kulturze, a nie dzięki potędze militarnej, Polska odzyskała niepodległość. Nie dzięki jakiejkolwiek potędze fizycznej potęgi, ale tylko własną kulturę, która okazała się być potęgą większą od tamtych potęg. Potęga kultury polskiej okazała się być większą niż potęgi militarne trzech zaborców. Ale warto posłuchać, co papież mówi dalej na ten temat. I mówi tak. I dlatego też to, co tutaj mówię o prawach narodu, wyrosłych z podwalin kultury i zmierzających ku przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta sama zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. Papież już jakby przewidywał w czerwcu, bo to przemówienie było wygłoszone w czerwcu 80 roku, jakby to wszystko, co właśnie dzisiaj, z czym dzisiaj mamy do czynienia, że ta postawa, która charakteryzuje Polaków, czyli postawa patriotyzmu, nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. tak rozumianym, jak nacjonalizm rozumiany jest na Zachodzie. A moi drodzy, ten fakt, że już właściwie od rewolucji francuskiej, od rewolucji tej, która miała miejsce w oświeceniu, idą te trendy, aby w pewnym sensie zrezygnować z państwowości, z kultury, z narodowości i tak dalej, i stworzyć coś jakby jednego, wspólnego, to już charakteryzowało się między innymi już właśnie w tym, o czym mówiłem, że były tendencje, aby nie dopuścić do tego, żeby Polska odzyskała niepodległość, ale to zostało bardzo mocno wyeksponowane właśnie w tych długich procesach odzyskiwania niepodległości i tych wszystkich ofiar, które Polacy ponosili poprzez powstanie listopadowe, poprzez powstanie styczniowe, a później zaraz wybuchła przecież wojna między Polską a Rosją Sowiecką. Słynny rok 1920. To zwycięstwo, które odnieśliśmy w roku 1920, to było zwycięstwo całego narodu. Przecież oni nawet obuwia nie mieli, żeby walczyć z Rosjanami. Były takie jednostki. Przecież już na Zachodzie widziano ten marsz Rosjan, których widziano jako w tej nowej perspektywie, nowej kultury marksistowskiej, a później komunistycznej. Bo przecież ten ruch marksistowski, cała ta kwestia społeczna, która wybuchła na Zachodzie w drugiej połowie XIX wieku. Marx, Lenin, później powiedzmy Engels. To były właśnie te tendencje, które widziały w Rosji tę nową kulturę. Że tutaj Rosja idzie właśnie z tą nową kulturą i to dopiero będzie postęp. Więc co robili na Zachodzie? Bojkotowali dostawy broni do Polski. Polacy właściwie zostali sami. Co dopiero odzyskali niepodległość i zostali sami. Nieuzbrojeni, nieobuci, a jednak mimo wszystko zwyciężyli. Mimo niesamowitych talentów, indywidualnych talentów jednostek, jak dowódcy, jak Piłsudski, czy chociażby ksiądz Mateusz Zabłocki, który nawet przejściowo dowodził oddziałem powstańczym Powstania Wielkopolskiego pod Szubinem, a później został rozstrzelany przez Niemców w Gnieźnie na początku II wojny światowej. To jednak właśnie ta wojna była zrywem narodowym. I to chodziło o wojnę, proszę Państwa, moi drodzy, jedną z nielicznych wojen na świecie. Bo w tym marszu, tej nowej kultury, gdyby oni przeszli i zajęli cały Zachód, to dzisiaj Europa by radykalnie inaczej wyglądała. Byłaby totalnie zniszczona przez marksizm, byłaby totalnie zniszczona przez komunizm. I do tego właśnie dążyły Rosja i te wszystkie ugrupowania, które na tej bazie tej rewolucji marksistowskiej, komunistycznej wyrastały na Zachodzie. Niech to będzie chociażby to, że właśnie ten opór, jaki postawili Polacy, został przez Rosjan nazwany szowinizmem, a myśmy to nazwali po prostu patriotyzmem. 12 stycznia 1919 roku organ komunistycznej Rosji Izwiestia pisały w artykule pod znamiennym tytułem Rewolucyjne perspektywy w Polsce, że najbliższy okres w Polsce będzie czasem zanikania z błyskawiczną szybkością tkwiącej w szerokich masach chłopów i robotników ideologii państwa narodowego. Już w ten czas stawiano na ostrzu noża właśnie zniszczenie państwa narodowego. I powiedzmy wprost, Polska dlatego, że miała taką właśnie historię, że została zaatakowana nie tylko w swojej narodowości, państwowości, ale i religii, wypracowała bardzo specyficzną właśnie kulturę. I ta właśnie kultura stała się potęgą odzyskania niepodległości. Te hasła rewolucyjne, które rodziły się w czasie wojny, w czasie rewolucji francuskiej, czy później w drugiej połowie XIX wieku, marksizm, Marx, Engels, później Lenin, one odżyły w 1968 roku, w czasie właśnie tej rewolucji kulturowej, która miała miejsce na Zachodzie, zwłaszcza na uniwersytetach, gdzie na nowo do głosu doszły te neomarksistowskie trendy, ten wielki bunt młodzieży na uniwersytetach zachodnich. W nich uczestniczył Clinton, Joschka Fischer, który później był ministrem spraw zagranicznych w NRF-ie. Z tego ruchu wyrosły wszystkie partie zielonych, feministyczne czy genderowskie. I dzisiaj na nowo mamy z tym niesamowity problem, bowiem wszystkie te tendencje, które dzisiaj atakują Polaków, są kontynuacją, jakąś kontynuacją tego, co na nowo ożyło w 1968 roku, ale co się bierze właśnie z rewolucji francuskiej, co się bierze z tej rewolucji drugiej połowy XIX wieku. I moi drodzy, ja chciałbym na tym zakończyć, ale chciałbym jednocześnie rzucić jeszcze taką myśl. Znana belgijska feministka Chantal Mouffe, tak się nazywa, powiedziała w 1990 roku, że po wyzwoleniu z komunizmu mamy teraz do wykonania gigantyczną pracę nad społeczeństwami Europy Środkowo-Wschodniej, które należy wyzwolić z opresji państwa narodowego, religii, rodziny i innych tradycyjnych struktur. I dzisiaj Europa do tego dąży, aby wyzwolić państwa środkowej Europy, środkowo-wschodniej Europy z opresji. Właśnie z opresji. Państwa narodowego, rodziny, religii i innych tradycyjnych struktur. Jak oni rozumieją tę opresję? Oni tę opresję rozumieją w ten sposób, że po pierwsze, rewolucja komunistyczna na Zachodzie się nie sprawdziła, przegrała. Państwo stało się, społeczeństwo stało się niesamowicie bogate i nie w głowie mu rewolucja komunistyczna. Natomiast komunizm tam, gdzie przejął władzę, jak Kuba, czy gdzie indziej, czy chociażby Polacy, doprowadził do katastrofy, do ruiny gospodarczej. Więc z tych haseł komunistycznych, marksistowskich zrezygnowali. Ale podjęli na nowo i to zrobiła tak zwana neomarksistowska szkoła frankfurcka, która do dzisiejszego dnia właściwie w pewnym sensie działa. Neomarksistowska. To znaczy, że z jednej strony właśnie trzeba na nowo jakoś interpretować ateistyczny światopogląd, już nie komunistyczny, a z drugiej strony trzeba, i to Niemcy mieli niesamowity problem, zwłaszcza młodzież, która w 1968 roku dojrzała do pewnej samodzielności, w jakiś sposób wytłumaczyć to, że Niemcy doprowadzili do takiej katastrofy, jak II wojna światowa. I powiedzieli, że nie tyle Niemcy są tam winni, czyli jakieś ostatnie pokolenie Niemców są temu winni, tylko winna jest cała historia Europy. Cała historia Europy. Cała kultura europejska, która doprowadziła do II wojny światowej. Bo przecież II wojna światowa zrodziła się w krajach, jak to dzisiaj się mówi, co jest oczywiście nieprawda do końca, chrześcijańskich. Więc chrześcijaństwo okazało się być właśnie opresyjne. Rodzina okazała się być opresyjna. Kultura okazała się być opresyjna. Z tym wszystkim trzeba skończyć. I trzeba na nowo budować społeczeństwo. W oparciu o co? O równość. Gdzie, moi drodzy, tę równość się dzisiaj rozumie w ten sposób, że nawet rozróżnienie mężczyzny i kobiety już jest nierównością, już jest opresyjne i nawet z tym trzeba skończyć. Właśnie nawet z tym trzeba skończyć. I stąd bunt dla homoseksualistów, dla małżeństw jednopłciowych, dla adopcji dzieci przez te małżeństwa czy przez te rodziny, jak to się dzisiaj okazuje. To są dzisiejsze problemy. I nie tak daleko jesteśmy od tych problemów, z którymi musieli walczyć i zmagać się ci, którzy wyzwalali Polskę 100 lat temu, którzy podejmowali się na nowo powstania wielkopolskiego. Powiem tak, dziękuję bardzo.